Teraz będziemy mieć działanie Bożego Ducha wśród nas poprzez gości, których chcielibyśmy teraz przywitać. Przemek i Kasia Kopyto z Lublina, którzy przyjechali do nas. Cieszymy się, że jesteście wśród nas. Aleluja. Amen. Zapraszam Cię, Przemek. Nie wiem, czy Kasia też będzie. Jesteście podzieleni, nie? Okej. Okay. Przemek jest pastorem kościoła w Lublinie, kościoła Nowe Życie. Jest naszym przyjacielem już około 20 lat. Jest nauczycielem słowa. I chciałem zaprosić go, żeby powiedział nam coś takiego bardzo mocnego i mam nadzieję, że dzisiaj otworzycie swoje serce i jemu w odwadze uda się przełamać opory również mojego serca. Amen.
Najpierw kilka nawiązań. Po pierwsze, przed chwilą Marek czytał z Ewangelii Łukasza ten fragment o tym, który mówił, żeby się nie troszczyć. I pomyślałem sobie, że zrobimy jeden taki haczyk, bo chyba zobaczymy, ale Duch Święty może nas poprowadzi w tamtą stronę. A mianowicie nie troszcz się o te rzeczy, o których tam Jezus mówi, żeby się troszczyć, bo nie bądź frajerem. Nie troszcz się o coś, co już dawno zbankrutowało. Nie troszcz się o coś, co już dawno umarło. Nie troszcz się o coś, co jest dzisiaj nieboszczykiem. Dobra, i to na razie zawieszamy. Ale troszcz się o to, gdzie jest życie. Druga rzecz, którą Marek czytał wcześniej, to było to o tym, że w Psalmie 92, zaraz na początku, jeżeli ktoś nie był od samego początku, to tam było tak napisane: Ty bowiem rozradowałeś mnie, Panie, Twymi czynami, będę śpiewał o dziełach Twoich rąk, jak wielkie są Twoje dzieła. I od razu przyszła mi do głowy taka myśl wtedy i pomyślałem sobie, że muszę to powiedzieć. W Psalmie 9, nie wiem, czy pamiętacie, jest napisane: w dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny. Więc nie bądźmy bezbożni, tylko szczyćmy się dziełami rąk pańskich, a nie dziełami rąk swoich. No to takie dwie... Teraz będzie lokowanie produktu. Przepraszam, zapomniałem swojego iPada, ale na szczęście znalazłem w plecaku komputer, więc on może się przyda, chociaż zobaczymy. Jeżeli ktoś był na ostatnim wiatrołapie albo słuchał tych kazań z wiatrołapu, to być może wie, że mówiłem tam pewne takie kazanie do siebie na temat ego i walki o swoim ego i trochę ze swoim ego i trochę opowiadałem o tym. Dzisiaj troszeczkę będzie do tego nawiązania, ale to będzie tylko taka dygresja, dlatego że przyjeżdżając tutaj, wiedząc, że mam przyjechać, tak stanąłem przed Bogiem, modlę się i po prostu: Boże, co Ty chcesz, żebym powiedział? Co Ty chcesz, żebym przekazał? Co mam przeczytać? Na co mam popatrzeć? Może coś mam sobie przypomnieć? Może mam popatrzeć na drogę, jak na kościół umiłowany, zaprzyjaźniony? I Bóg mówi tak: to nie ma znaczenia, co powiesz. To w ogóle nie ma znaczenia, co ty powiesz, dlatego że to ja będę mówił ludziom do ich serc bezpośrednio to, co mają usłyszeć. To było bardzo uzdrawiające i bardzo takie znowu formujące. Więc cieszę się bardzo, że to nie ma znaczenia, co ja powiem tu dzisiaj. I też Marka pytałem, czy mam coś o czymś mówić. Szczególnie, wiecie, czy są jakieś wrażliwe, bolące tematy, które na przykład należy omijać, albo o których trzeba szczególnie dyskretnie wspomnieć. Marek mówi: nie, rykniesz tylko i będzie dobrze. Wow! To było po prostu super. No więc spróbujemy parę razy niektórych obudzić może. Ale chcę wam powiedzieć, że bardzo dziękuję, że tu jesteśmy. Po prostu to jest cudowne, no, być w takim miejscu, które jest dla nas poza naszą rodzimą, a to nawet nie tak. Jeszcze zanim powstał nasz kościół, zbór, wspólnota, to już była droga i już się zaprzyjaźniliśmy z drogą i można powiedzieć, że kochamy drogę przynajmniej tak samo jak Nowe Życie w Lublinie. Teraz jeszcze będzie jeden wstęp, ponieważ transmisja idzie na cały świat, to pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy są w Lublinie, pozdrawiam Nowe Życie, pozdrawiam nasze córki wszystkie cudowne, pozdrawiam moich rodziców i mojego brata oraz siostrę w Anglii. Wszyscy pozdrawiamy, prawda? Tak. Natomiast, ponieważ nie ma znaczenia to, co powiem, to mogę sobie pozwolić na trochę więcej dzisiaj. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Być może ktoś przyszedł dzisiaj na to miejsce z takim poczuciem, fajnie, chodzę do tego kościoła, albo chodzę w ogóle do jakiegoś kościoła, albo jestem już wierzący przez jakiś czas, albo no i tam różne myśli mamy. I ktoś może pomyślał sobie, ale ja dalej nie wiem wielu rzeczy. Ale ja dalej nie wiem, jak to jest z tym. Albo ktoś może specjalnie przyszedł dzisiaj, bo zobaczył gdzieś tam na Facebooku czy coś, że przyjedzie jakiś gość. Może ktoś jeszcze sobie skojarzył i na przykład przeczytał te reklamy, tam takie, wiecie, fajne były, nie? Takie pastor, mąż jednej żony, psychiatra, ktoś tam, coś tam, coś tam, nie? Faryzeusz urodzony. I chcę powiedzieć, że wszystkie te rzeczy uznaję za śmiecie. I uznaję to za śmiecie. Mówię poważnie. I chcę, żebyśmy przeszli trochę do takiego też poważnego tonu wobec doniosłości, którą jest poznanie Chrystusa. I z tej pozycji chciałbym dzisiaj podzielić się z wami kilkoma myślami, z których pierwsza w zasadzie będzie nawiązywała do tego, kim jesteśmy. Bo myślę sobie, że jednak to, kim... To, co robimy w naszym życiu, to w jaki sposób je prowadzimy, w jaki sposób przynosimy owoce albo nie przynosimy, w jaki sposób się gdzieś ustawiamy, czego oczekujemy, czego się spodziewamy, ma kluczowy wpływ to, kim jesteśmy. I to jest ta różnica, o którą bardzo często świat pyta, albo ludzie gdzieś tam nas pytają. Tak, bo wiecie, no ktoś tam powie, ja jestem protestant, albo ja nie jestem protestant, super. No to czym to się różni? No czym się różni protestant od katolika, to łatwo wytłumaczyć, w miarę. Czym się różni wierzący od niewierzącego też? Ale wiecie, jak ktoś powie, ale ja to jestem taki nowonarodzony, albo ja to jestem taki święty. No to już jest większa zagwozdka, bo co to znaczy? Co to znaczy, że jesteś święty? Święty to jest święty Franciszek. Święty to jest Jan Paweł II. Niektórzy mają wątpliwości. Zwłaszcza teraz z tym kamieniem. Kto kamieniem w polityków rzuca i jest święty? Mniejsza z tym. Ale różnica jest zasadnicza. Bo różnica jest w tożsamości naszej teraz tutaj. Wiesz, że... Wiecie, to jest trochę tak, my też myślimy o takich procesach. Dobrą jest teologia... Nie przyjechałem dzisiaj mówić o teologii. Wręcz powiem, chrzanić teologię dzisiaj. Naprawdę, na serio. Bo to teologia bardzo często nas wiąże i zatrzymuje w miejscu, w którym staramy się przestrzegać prawa. W którym staramy się wypełniać literę. A litera jest wrogiem ducha. Litera jest wrogiem relacji. Nie da się tych dwóch rzeczy połączyć. Pomimo, że litera nas zaprowadziła do ducha, pomimo, że litera nam pokazuje, co jest nie tak w naszym życiu i co powoduje, że nie jesteśmy święci, to jednak świętości dzięki prawu nie odzyskamy. Ani dzięki literze nie odzyskamy prawa. Nie odzyskamy nigdy naszej świętości, naszej jedności z Bogiem, bo co Jezus przyszedł, powiedział, że mamy robić? Mamy się pojednać z Bogiem. On przyszedł po to, nie żeby nas uczynić bezgrzesznym, nie po to, żeby ci powiedzieć, twoje grzechy są przebaczone, chociaż to wszystko zrobił, ale powiedział, w imię Chrystusa poselstwo sprawujemy, pojednajcie się z Bogiem. To jest cel i to jest klucz, do którego dzisiaj zmierzamy. I teraz jak już się z Nim pojednamy, to stajemy się kimś innym. I tutaj naprawdę, słuchajcie, teologia nam za wiele nie pomoże. Nie pomoże nam nauka i nie pomoże nam precyzyjne przestrzeganie prawa i nie pomoże nam próba zrozumienia, jak to jest i co było najpierw, a co było potem i co się z czym łączy i co z czego wynika. Dlaczego? Przeczytajmy, będziemy czytać kilka fragmentów. Wiecie, to też jest tak, że może się coś nam jeszcze pojawi, więc jak się tutaj zawieszę na chwilę i sięgnę do jakichś tam zasobów elektronicznych, żeby ten fragment znaleźć, bo to będzie ważne, to mam nadzieję, że wybaczycie mi utraty dynamiki tego przekazu. Ale otwórzmy apostoła Pawła, który napisał list do Galacjan. Jeżeli dzisiaj przeczytamy kilka różnych fragmentów i będą one wszystkie listami Pawła, nie wszystkie, no z listów Pawła, ale one będą listami Pawła, to też pamiętajmy, że objawienie Pawła, w ogóle objawienie prawdy od Boga, rozwój relacji jest czymś żywym, jest czymś dynamicznym. I Paweł apostoł też się w tym w jakiś sposób rozwijał. Też to jego poznanie i jakby wiecie, rozkład, balans między różnymi rzeczami się zmieniało w trakcie jego życia. Pewne rzeczy, na pewne rzeczy kładł nacisk bardziej wcześniej, na inne kładł później, a jeszcze inaczej kładł, kiedy weźmiemy pod uwagę, do kogo to pisał. Więc jakby trochę, wiecie, tu pamiętajmy, że Biblia nie jest zbiorem prawd teologicznych. Jeżeli tak na to patrzymy i za każdym razem próbujemy dokładnie, tu jest napisane tak, ale tam jest napisane inaczej, a tam jest napisane jeszcze inaczej. No to teraz jak to jest? I wiecie, i próbujemy na logikę to wszystko złapać. I co robimy? Moje ulubione sformułowanie. Próbujemy alternatywę zastąpić koniunkcją. I za wszelką cenę próbujemy znaleźć część wspólną, bo Biblia musi się zgadzać i tam musi być jakaś część wspólna. A co jak nie ma części wspólnej? A czasem nie ma. A jednak objawienie jest spójne. Okej, dobra. List do Galatów, czy Galacjan, jak tam kto woli. W 6 rozdziale jest napisane w ten sposób. I chciałbym, żeby to był taki, wiecie, takie otwarcie. Zdajmy sobie z tego sprawę i troszeczkę się zresetujmy. Jeżeli ktoś ma odrobinę zaufania dzisiaj do Ducha Świętego, bo przecież nie do mnie, do Ducha Świętego, który się porusza tutaj. Nie wiem, czy ktoś to czuje, ale on się porusza. Jeżeli ktoś do niego ma odrobinę zaufania, to niech sobie, wiecie, tak naprawdę luźno siądzie w tym fotelu tutaj, puści swoje doktryny i pomyśli taki reset. Dobra, reset. To ja teraz postaram się usłyszeć to wszystko, co ty mi powiesz, tak jakbym to słyszał po raz pierwszy. Spróbujmy tak to dzisiaj złapać. I dlatego przeczytajmy najpierw ten list do Galacjan, 12 werset 6 rozdziału. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przymuszają was do obrzezania, aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Ci bowiem, którzy są obrzezani, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wy dali się obrzezać, żeby się chlubić waszym ciałem. Wiecie, on pisze do wierzących. On pisze do wierzących. I pisze dalej co? Ci bowiem, 14, co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale nowe stworzenie. Nowe stworzenie. Teologia nic nie znaczy. Prawo nic nie znaczy. Religia, która ci mówi, musisz chodzić do tego kościoła, musisz czytać Biblię tyle razy dziennie, musisz czynić takie ofiary, musisz robić takie uczynki, nic nie znaczy. Podobnie jak religia, która ci mówi, nic nie musisz. I uważaj, żebyś czasem nie robił czegoś dlatego, że musisz. Bo pamiętaj, że musisz nie musieć. Że musisz uważać, żeby nie musieć. I rozumiecie, no jakby wtedy masz już podwójną religię do opanowania. Paweł mówi, to nie ma znaczenia. To nie to, że obrzezanie nie ma znaczenia, rozumiecie? To obrzezanie i nieobrzezanie nie ma znaczenia. Tylko nowe stworzenie. A to znaczy, że obrzezanie, nieobrzezanie, taki fajny symbol, nie żeby to jakoś miało jakieś szczególne znaczenie, ale symbol prawa, symbol przestrzegania prawa, symbol przymierza, które zostało zawarte z Abrahamem. Symbol tego przymierza nie jest dzisiaj nic, nie jest dzisiaj ważny, bo ważne jest nowe stworzenie. I teraz wiecie pytanie, co to jest to nowe stworzenie? Czym jest nowe stworzenie, którym my jesteśmy, bo Paweł pisze o tym, że często jesteśmy, nawiążemy do kilku fragmentów, z których wcale nie wynika, że sam siebie uważał tak do końca za nowe stworzenie, ale mam nadzieję, że się w tym wszystkim nie pogubimy, bo jak powiedziałem i tak Duch Święty wszystko dzisiaj nam wyprostuje. Więc, czym jest nowe stworzenie? My myślimy o tym czasami w taki sposób, ja tak myślałem, czasem, do niedawna jeszcze, że wiecie, to jest tak, no, żyjemy sobie na ziemi, tak? Każdy z nas się gdzieś tam kiedyś urodził, kilka miesięcy wcześniej się począł, potem się jakoś gdzieś wychował każdy z nas. Każdy z nas ma jakieś wspomnienia, każdy z nas ma jakąś drogę, każdy z nas coś przeszedł. I był taki moment, był taki dzień, w którym spotkał kogoś, kto zaintrygował nas czymś albo kimś, albo już w takim bardzo biblijnym ujęciu powiedział, chodź, poznam cię z kimś. Poznam cię ze Zbawicielem. to jakim Zbawicielem? Jeszcze jak powiedział, że Jezusa znam. Znam, wiem, czytam, słucham w kościele, widzę na krzyżu, Wielkanoc, te sprawy, grób i tak dalej. Wiecie, to wszystko gdzieś mamy w sobie. Potem ktoś mówi, poznam cię z nim. Idziesz, okazuje się, że faktycznie poznajesz się z nim. Coś kiełkuje. Dzieje się to, co Jezus powiedział Nikodemowi w Ewangelii Jana. Ty musisz zrozumieć jedną rzecz. Człowiek nie może ujrzeć królestwa, dopóki się nie narodzi na nowo. I wtedy, wiecie, my często pomijamy to, ale to, co Nikodem, ta rozmowa z Nikodemem była kapitalna, bo Nikodem powiedział, jak narodzić się na nowo? To znaczy, że ma wejść do łona swej matki i urodzić się, chociaż jest stary, tam jeszcze tak powiedział, i urodzić się powtórnie? A Jezus mu wtedy wytłumaczył bardzo konkretnie. Mówi, nie chodzi o to, żebyś ty w ciele wszedł do łona swojej matki i urodził się taki sam jeszcze raz. Nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w tym, że masz się urodzić z wody i z ducha. A więc to ty prawdziwy masz przyjść na świat przez powtórne unarodziny. Zostaw to stare ciało. Zostaw swoje stare truchło. Ono i tak szczeźnie. To i tak nie ma znaczenia. Ty musisz się narodzić na nowo z wody i z ducha. I ja ci to oferuję, mówi Jezus. I my tak, wiecie, wolimy później tamten 16 werset, bo to jest takie fajne, tak? Bóg umiłował świat, żeby każdy, kto wierzy i tak dalej, i tak dalej. Ale zapominamy o tym, co było wcześniej i potem wiedziemy takie życie, właśnie takie różne obrazy mamy. Niektórzy mówią, no tam larwa, nie? Czy tam jakaś gąsienica chodzi, motyl się wykluł. I teraz jestem jak motyl. Tylko, że ten motyl nadal ma problemy ze sobą. Nadal jest jakimś tam stworzeniem, no, które po prostu wcześniej pełzało, teraz lata. Co za różnica. Myślimy sobie, dobra, no to próbujemy sobie wyobrazić ten duch. On w nas jest jakby włożony. Niektórzy mówią, no wiesz, takie tam jajeczko miałeś w sobie. To jajeczko tam, taki Duch Święty takiego plemniczka wpuścił i ten duch twój się narodził, począł i zaczął się rozwijać i on tak ma rosnąć i ma wypierać to twoje ciało, aż w końcu pękniesz i się urodzi ten duch. Różne są teorie. Wiecie, no to też okej. Okay. Ale to by znaczyło, że historia, bo kiedy zaczęła się twoja i moja historia tu w ciele? No zaczęła się, jak się narodziliśmy. I my wtedy ograniczamy tą historię. Wiecie, trochę rozumujemy jak Nikodem. Trochę rozumujemy, że jakby to dalej ty, ja, ten sam, mamy się jeszcze raz urodzić, tylko taka wersja 2.0, taka upgrade'owana, taka poprawiona. Tamta miała ułomności, iOS 14.01 już po dwóch dniach. Nie wiem, czy wszyscy coś ściągnęli.
Jeszcze nie.
Dlaczego? No bo już były znalezione błędy, a takie miało być doskonałe. Dwa dni trwała doskonałość nowego iOS-a. Super. My wiemy, że będą kolejne upgrade'y, więc nie musimy się przejmować. I tak żyjemy. I potem kolejne wyznanie grzechów. I kolejne nawrócenie. I potem grzech i kolejne nawrócenie. Potem czytamy pierwszy list Jana i czytamy, że ten, co jest z Boga, nie grzeszy. Wow! Ale potem czytamy, jak mówimy, że nie grzeszymy, to kłamce czynimy z Boga. Co znowu? Co znowu jest źle? Gdzie jest znowu problem? No to w końcu grzeszę czy nie grzeszę? To mogę grzeszyć czy nie mogę grzeszyć? Nowe stworzenie. Musimy wrócić do tematu nowego stworzenia. Kto grzeszy, a kto nie grzeszy? Gdzie jest prawo, które nas osądza i w którym próbujemy znaleźć cały czas remedium na nasze słabości? A gdzie jest nowe stworzenie? Które, uwaga, to jest ważne i do tego przejdziemy za chwilę, nie powstało w momencie, kiedy, tak jak powiedziałem, Bóg wpuścił nasionko do naszego jajeczka duchowego. To nie był moment, kiedy człowiek się narodził na nowo. To nie był moment, kiedy ten prawdziwy człowiek narodzony z wody i z ducha został stworzony. Ten moment był dużo wcześniej. Ale teraz zanim przejdziemy jeszcze do tego, co i kiedy to było i czym jest to nowe stworzenie, to słuchajcie, musimy zerknąć jeszcze, przyjrzeć się temu, co się dzieje w naszym życiu, kiedy my się w jakiś sposób jednak narodzimy na nowo i jednak ten duch z wody i z ducha on zstąpi i my zaczynamy czuć pewne rzeczy inaczej, zaczynamy się czuć trochę inaczej, zaczynamy dostrzegać, odbierać, myśleć, że może jednak skądinąd jesteśmy. I wtedy zaczyna się rzeczywiście coś, czego doświadczamy, bo jesteśmy już nowymi stworzeniami, jesteśmy w duchu narodzeni i zaczyna się walka. Dlatego powiedziałem, że zrobimy taką dygresję w stronę tego ego, bo to jest taki temat, który dla mnie jest istotny. Ego oczywiście, że nie jest problemem czy jakimś, sformułowaniem, nie jest terminem w ogóle biblijnym, ale stary człowiek już prędzej. Otwórzmy jeszcze list do Efezjan, 4 rozdział teraz, czyli troszeczkę tam przeskakujemy z tych Galatów. I w 4 rozdziale od 17 wersetu czytamy coś takiego. To więc mówię i zaświadczam w Panu, to jest w ogóle, wiecie, ważne, bo to jest po tym całym fragmencie, który mówi o między innymi o pięciorakiej służbie i o tym, że tam Kościół, wszyscy tam rosną razem, połączeni są i tak dalej. I w tym 17 wersecie to wam mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego, z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca, oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Chrystusie, że, co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Zewleczcie z siebie starego człowieka. A więc to jest po pierwsze proces, po drugie, to jest nasza odpowiedzialność. Nagle się okazuje, że ta nowa tożsamość, nowy ja, ma jakąś odpowiedzialność względem tego starego ja. Z tą psychiatrią to trochę prawda. Ale wiecie, tu nie ma żadnego rozdwojenia. Tu jest ten switch, o którym Jezus powiedział Nikodemowi. Ty musisz się narodzić na nowo. I nie możesz żyć dwoma życiami równocześnie. Jak rodzisz się na nowo i decydujesz się narodzić się na nowo, to co się dzieje ze starym tobą? Na przykład 6 rozdział listu do Rzymian. Pięknie opisane. Umierasz. I czy nam się to podoba, czy nie, to zobaczcie. Żyjemy w ciele? Żyjemy? Mam nadzieję, że jeszcze każdy z nas w tym ciele, naprawdę w tym, pożyje jakiś czas, bo fajnie jest się tutaj widzieć. Wiecie, my nie znamy tak do końca innego środowiska. Bujamy w pewnych obłokach, bywamy w różnych niebach, tak? I nawet czasem się tam spotykamy, ale potem wracamy na ziemię. Serio? Ale wracamy tutaj. Tutaj jakby ten kontakt jest taki efektywniejszy, można się też dotknąć, złapać, zachowując dystans oczywiście, wiecie, to, ale po prostu to jest to miejsce, w którym funkcjonujemy. I teraz, jak tutaj funkcjonujemy, to wcale nie jest łatwe pomyśleć, że to, co widzimy, to są trupy. To są chodzące trupy. A w najlepszym wypadku to są opakowania, to są narzędzia, które nam zostały pozostawione po to, żebyśmy mogli tutaj funkcjonować. Dlaczego? No dlatego, że potrzebujemy tutaj jakoś funkcjonować. Potrzebujemy robić te rzeczy, które tutaj na ziemi mamy do zrobienia. Wiecie, że Jezus nie ma innego ciała na ziemi jak nas. W sensie nas i jeszcze tych wszystkich, co teraz się spotykają gdzieś tam po całym świecie. Mniej więcej. Niektórzy już skończyli. I wiecie, oczywiście no nie ma innego ciała, w związku z tym to ciało tutaj, no ono musi jakoś służyć, musi działać, w związku z tym jest dobrą rzeczą, kiedy jeżeli to ciało zaczyna szwankować, to po prostu idziemy, je naprawiamy. To jest dobrą rzeczą, kiedy to ciało zaczyna się w jakiś sposób źle czuć samo ze sobą, jakkolwiek to się dzieje, no to też się o nie troszczymy. To nie jest złą rzeczą iść do psychoterapeuty, nie jest złą rzeczą iść do psychiatry i nie jest złą rzeczą iść do internisty, ani nawet do ginekologa, ani stomatologa. To jest dobra rzecz. Ale wiecie, idąc tam musimy naprawdę wiedzieć, z czym my tam idziemy. Co my chcemy naprawić? Czy my idziemy tam po to, żeby naprawić siebie? Czy idziemy tam po to, żeby naprawić samochód, który szwankuje, a którym musimy jeździć bezpiecznie, w którym musimy dojechać z miejsca A do punktu B z całą rodziną. Bez problemu i bez stresu. Musimy się poruszać bez stresu. Jest głupią rzeczą zaniedbywać nasze codzienne różne urządzenia, które nam pomagają, dlatego że mogą wysiąść w najmniej oczekiwanym momencie. To samo może być z naszymi ciałami, to samo może być z naszą psychiką, to samo może być z naszą duszą. Ale ty musisz wiedzieć, że ty idziesz gdzieś do specjalisty naprawić narzędzie, a nie idziesz po to, żeby się nagle teraz tam usiąść i zacząć użalać nad samym sobą, nad swoją biedą, nad swoim zamieszaniem, nad swoim rozdwojeniem, nad całą tą dychotomią, dlatego że nie ma dwóch ciebie, nie ma dwóch mnie, jest jeden, nowy, nowe stworzenie. Jest jedno nowe stworzenie stworzone, zrodzone z wody i z ducha. Nie ma dwóch. Dlatego zwlecz z siebie tego starego, który gubi, którego gubią zwodnicze żądze. To jest w ogóle mega. Ja nie lubię takich rzeczy robić, ale możecie powtórzyć ze mną zwodnicze żądze. Ależ to jest piękne. Zwodnicze żądze. Co to są zwodnicze żądze? Też Paweł pisał. Znane są uczynki ciała. Całą listę mamy. Ostatnio próbowałem je policzyć, nie pamiętam dokładnie, czy jest ich 15, czy 11, czy 13. To są różnie, bo tam czasem jest i dodane, no to tam może jakieś jedno być. Ale wiecie co, pomyślałem sobie, że to jest też dobry moment, żeby podzielić się taką jedną notatką, którą sobie zrobiłem kiedyś. Mówiłem o 10 przykazaniach dotyczących walki z ego na wiatrołapie. I rozwinąłem trochę tą listę od tamtej pory, ale nie będę o tym mówił. Nie, powiem o czym innym. Powiem o 7 grzechach głównych ego. Dlatego, że po czym można poznać, bo wiecie, to jest ważne, to jest ważne. My musimy sami umieć też rozpoznać, czy to, co się z nami dzieje, czy to, co dzisiaj teraz czuję, czy to, co pragnę, czy to, dokąd zmierzam, czy to, z czym walczę, czy to jest ten nowy ja, czy może ten stary ja trochę został podkarmiony i jakby wygląda, jakby jeszcze żył. Albo może, nie daj Boże, za długo, bracie i siostro, zwlekałeś między swoim nowym narodzeniem a chrztem. I tak się jeszcze trochę bujasz i tak nie wiesz, czy umarłeś, czy nie umarłeś. I tak nie wiesz, czy zabić tego starego człowieka, czy może go trochę pouzdrawiać. A nóż się przyda lepiej, jak będzie zdrowy i żywy. Stary, zdrowy, żywy. No, stary to przynajmniej znajomy, nie? A nowy zawsze ryzyko. I teraz jest kilka takich cech, takich znaków, które myślę, że ludziom wierzącym, bo uwaga, żeby było jasne, naprawdę wyluzujmy się, ja się też postaram wyluzować. Bywa tak, że ludziom na nowo narodzonym z wody i z ducha naprawdę ego, czyli ten stary człowiek, potrafi robić różne niespodzianki. I możemy to zidentyfikować. Tylko 7 wynotowałem dzisiaj, ale jest ich przynajmniej 3 albo 4 razy tyle. Ale po pierwsze, to jest niepoddanie autorytetom. Jeżeli mamy problem z niepoddawaniem się autorytetom, wszystko jedno, ludzkim, boskim, zawsze możemy łatwo powiedzieć, nie, ja człowiekowi służyć nie będę, ja służę Bogu. Dobrze, jeżeli służysz Bogu, to spoko. Tylko zobaczmy, czy naprawdę służymy Bogu i czy jesteśmy Mu poddani. Czy On jest Królem? Po drugie, postrzeganie świata i komentowanie wszystkiego w kontekście siebie. Tak, to jest ten... No pierwszy to jest niepoddanie autorytetom. Po drugie, to jest postrzeganie świata i komentowanie wszystkiego w kontekście siebie. Pamiętacie? Unikanie czego? Urojeń ksobnych i tak dalej. Ale to jest ten grzech. To jest ten grzech. Dlaczego ja mówię, że to jest grzech? My myślimy w kategoriach grzech, no to jest ten taki grzech. Nie, grzech to jest chybienie celu. Nie zmierzasz do celu, kiedy zaczynasz rzeczywistość interpretować przez pryzmat siebie. I naprawdę każdy, myślę, że sobie znajdzie przykłady. Każdy z nas ma żonę, męża, kogoś bliskiego, w czyjego życiu na pewno jest w stanie zobaczyć ten grzech. Po trzecie, karmienie chciwości bajkami o samorozwoju. Samorozwój. To jest hasło. A, o nie, seminarium będzie. To będzie o samorozwoju. Dobra, to nie, to jest nieważne. No jesteśmy dogadani.
Zachęć do konferencji.
Nie, no po prostu, słuchajcie, karmienie chciwości bajkami o samorozwoju to jest grzech, dlatego że my bardzo często lubimy się samorozwijać, nie dlatego, żeby się rozwijać, żeby być efektywni, tylko dlatego, że po prostu stary ja, moje ego jest chciwe. Jest chciwe. I my z chciwości próbujemy różne rzeczy pozyskać. Wiecie, każdego z nas, jakby nie patrzeć, nie chcę powiedzieć, że nawet mnie, ale nawet was. I wielu z was. Słuchajcie, nie mówcie, że nie włącza. Jak na Instagramie zobaczycie nagle reklamę sponsorowaną, uśmiechnięty koleś po prostu, jak zarobić miliard w 3 dni. Albo bogactwo twoim przeznaczeniem. Albo, no, amen. Bardzo, bardzo biblijne sformułowania. Jeszcze tak patrzymy, brzmi biblijnie. Więc właściwie to nic, że on nie jest wierzący, ale to nie może nie być prawda. Więc to na pewno jest coś dla mnie. No i wiecie, i po prostu bardzo łatwo. To jest taki haczyk, bardzo fajny. Po czwarte, pogarda wobec innych. Pogarda wobec innych. Nie mówię tylko w domu czy w rodzinie, ale pogarda wobec na przykład całych społeczeństw, pogarda wobec ludzi innej wiary, pogarda wobec Kraśnika albo innych miejscowości. No. Po piąte, to może być takie troszkę ciekawe, ale myślę, że takim grzechem piątym jest przedkładanie znaków nad cuda. Już mówię, o co chodzi. Często mylimy te dwie rzeczy i szukamy znaków tam, gdzie potrzebujemy cudów. Albo inaczej, zadowalamy się znakiem tak, jakby on był cudem. Nie wiem, czy dobrze mnie rozumiecie, ale już spróbuję to troszeczkę wyjaśnić. Znak nie jest niczym szczególnym, poza tym, że jest znakiem. Tak? Dawid się modlił, daj mi znak, że jesteś mi przychylny, żeby ci, co na mnie patrzą, po prostu poszli ze wstydem i zobaczyli, że ty mnie wybrałeś i że jesteśmy spoko i że po prostu się kolegujemy. To jest znak. Czy to coś zmienia w jego życiu? Czy to powoduje coś nadprzyrodzone? To jest nadprzyrodzone, ale czy to powoduje jakiś cud? Czy to powoduje jakieś przesunięcie gdzieś? To jest mało spektakularne, wiecie. Cud najczęściej jest mało spektakularny. Cud jest tym, co jest naprawdę ingerencją Bożą, nadprzyrodzoną w nasze życie, a czego bardzo często nie widać. Poza tym cud, jeszcze jest inna kwestia taka, cud bardzo często otwiera dopiero drogę do potężnej naszej odpowiedzialności. Jak sobie przyjrzymy się jakimś największym cudom, które się w Izraelu wydarzyły, no to wiemy, co się działo. Tak naprawdę każdy cud, to wiecie, to było dopiero otwarcie problemu. To dopiero był początek jakiejś drogi, w której oni musieli spiąć pośladki i wykazać się czymś. Cud dopiero coś otwierał. Znak. No to nie jest nic innego jak potwierdzenie tego, że wiecie, że Bóg tu jest. Ja do dzisiaj mam, nie w tej Biblii. A szkoda. Bo trochę się może zrobię niewiarygodny. Mam w takiej mojej poprzedniej. Mam do dzisiaj naklejony taśmę klejącą ze złotym brokatem z wiatrołapu. Mam. Czy to nie był znak istotny? Wtedy myślałem, że nie jest, do czasu aż się to nie wydarzyło. Potem nagle przychodzę, no leży, no po prostu przyklejam, chowam, to nic, że ten, ale dobra, no zobaczymy, może kiedyś. Do dzisiaj nie poddałem tego żadnej analizie, ale nie ma to znaczenia. bo to był znak. To był znak. I wiecie, my nie rozumiecie teraz, o co chodzi? Nie przywiązujmy wagi do znaków takiej, jaka należy się cudom, bo cudem jest to, że jesteśmy nowymi stworzeniami. To jest cudem. To jest cudem, że nagrzeszyliśmy w naszym życiu, że byliśmy umarli, a oto żyjemy. To jest cud. I wiecie, to, że ktoś nie miał ręki i nagle mu wyrosła, to jest cud. Dla wielu to jest znak, ale to jest cud, dlatego że dzięki tej ręce będzie mógł coś robić. Coś, czego sami nie byliśmy w stanie przejść, w czym byliśmy słabi z powodu upadku ciała, tego dokonuje w naszym życiu Bóg. I to jest cud. Można się zapytać przy okazji, niedawno słyszałem taką historię, ktoś zapytał, czy Bóg czyni cuda? Taka semantyczna figura. No i odpowiedź brzmi, ponieważ to jest podstępne pytanie oczywiście, no to należy się domyślać, że odpowiedź brzmi nie. No Bóg ze swojej perspektywy nie robi cudów, bo sam jest po prostu cudowny, więc wszystko co robi, to robi zgodnie ze swoją naturą. To tylko w naszych kryteriach i według naszych kategorii to jest jakiś cud. To jest coś, co nam się w głowie nie mieści, więc cudem jest to, co nam się w głowie nie mieści, ale potrzebujemy. A znakiem jest to, co jest pewnego rodzaju potwierdzeniem. Czy źle, że wiecie, że oczekujemy znaków? No nie jest źle, ale umówmy się, od znaków nie zależy nasze życie. I nie powinno zależeć nasze życie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że znakami próbuje nas trochę zmamić nasze ego. I próbuje nas przeswitchować i powiedzieć, ej, zobacz, ty się lepiej nie ruszaj stąd, ty lepiej poczekaj, aż ten pył spadnie. Ty lepiej poczekaj, aż ten głos z nieba przyjdzie. Ty lepiej poczekaj, aż wiatr zawieje i Biblię ci otworzy na właściwym miejscu. Poczekaj. Poczekaj, nie ufaj za bardzo sobie. I wiecie, na czym polega ta diabelska przewrotność? Że on mówi, nie ufaj sobie. I dobrze jest nie ufać sobie, staremu. A on mówi, nie ufaj za bardzo temu sobie nowemu. A my, jako nowe stworzenia, nie mamy nic innego, jak wiara. My nie mamy nic innego. My nie mamy innej materii, w oparciu o którą możemy się poruszać, komunikować i żyć w tej jedności z Bogiem, do której zostaliśmy powołani. Tylko przez wiarę. I to jest to nowe stworzenie. Na tym to polega. Jest jeszcze szósty grzech główny. Zwracanie na siebie uwagi przez manipulację i wywoływanie poczucia winy. No to jest taka trochę klasyka. O, aż mi się komputer zgasił. No i jeszcze, to jest też do szóstego. Z tym bardzo często jest jakby połączone rozpamiętywanie własnego męczeństwa. To jest, wiecie, po prostu lubimy nie tyle może same, nawet sami opowiadać, ale no my jesteśmy skromni. Ja jestem skromny, więc nie będę mówił sam o sobie, ale będę bardzo lubił, jak ktoś podkreśli moje wyrzeczenia i moje męczeństwo. I moje różne zasługi i wielkie wyczyny, których dokonałem. No po prostu wiecie, będziemy się eksponować, będziemy się wystawiać. Ja sam nie. Ja sobie siądę w ogóle w ostatnim rzędzie. Ja po prostu nie słowa nie powiem. Ja w ogóle się nie odezwę. Ale zrobię wszystko, żeby mnie jednak zauważyli. I żeby jeszcze przy okazji się poużalali nade mną i pozachwycali moją skromnością. My znamy te meandry duszy ludzkiej. I wiecie, lepiej jest, to jest grzech, ale lepiej jest po prostu powiedzieć otwarcie. Słuchaj, wydaje mi się, że zrobiłem to i to. Jest okej, nie? No i wtedy ktoś cię chwali. Sprawa jest przynajmniej czysta. Ostatnio myśmy z moją żoną dzisiaj rozmawiali o tym, że po prostu jestem jej strasznie wdzięczny, że ona po prostu umie, już mniejsza o to, o co chodziło, ale umie się mnie zapytać, ej, ale fajne to mam, nie? A ja wtedy mówię, ale super. Jestem jej strasznie wdzięczny, że mi przypomniała, że ja powinienem się tym zachwycić. Nie zakręciłem za bardzo? Dobra. Ale okej. Okay. Na przykład mogę powiedzieć, że ja tak całkiem mam opuszczone spodnie, ale pod nogawką spodni mam fajne skarpetki na przykład. Więc, wiecie, teraz je trochę podniosę i będę uczciwy wobec was przynajmniej. No i wiecie, Ułatwiajmy sobie nawzajem, tak? Więc zamiast manipulować kimś i podchodzić, i zachodzić, i próbować z tej strony, i z tamtej, i prosić kogoś, żeby przy kimś powiedział coś o mnie, albo wiecie, to po prostu ułatwmy sobie życie nawzajem i powiedzmy, jestem fajny, nie? Albo udało mi się to, albo mam coś tam. I wiecie, to będzie prościej i mniej narażamy siebie nawzajem na grzech. starego ego. No i oczywiście po siódme...
To było całe szóste
do tej pory. A teraz siódme, bo siódme musi być. To jest obrażanie się ze wszystkimi tego konsekwencjami. I chcę powiedzieć, że foch to jest taka, wiecie, tam niesforna rzecz. Fochem można też grać fajnie, ale prawda jest inna. Foch jest jakąś drogą do urazy. Jest drogą do obrażenia się. I wiecie, co najbardziej dzisiaj drąży i toczy, można powiedzieć, Kościół? No to jest właśnie to. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię dzisiaj? Dlatego, że cały czas w Kościele jest problem ze starym człowiekiem, cały czas w Kościele ludzie mylą swoją nową naturę ze starą naturą i pozwalają starej naturze dyktować warunki życia. I ta stara natura, którą sobie tu roboczo nazywamy ego, ona wywołuje to, że właśnie bywamy urażeni tym, co robią wobec nas inni. I jak bywamy urażeni tym, co robią wobec nas inni, to co się dokonuje wtedy? Dokonuje się podział. Dokonuje się podział. Jest jedna rzecz, która jest absolutnie niemożliwa do pogodzenia. To jest uraza i jedność. Nie możemy być jedno, kiedy jesteśmy na siebie nawzajem sfoszeni. Nie możemy być jedno. I dlatego to jest ostatni, ale największy grzech ego. I teraz... I teraz otwórzmy drugi list do Koryntian. To była taka dygresja. Mówiłem, że to będzie dygresja od tego, ale tylko wiecie, no, jakbym był w Lublinie, to bym to w Lublinie powiedział do siebie, bo a tak, no skoro jestem tu, to musiałem tu. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian jest mega. Jest absolutnie mega. Od 14 wersetu. Przeczytajmy to, bo no, to nas powinno postawić już na nogi całkiem. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. A chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz więcej go takim nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. O tym mówiliśmy przed chwilą, że to jest istota tego, co Chrystus sprawia. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Amen?
Amen.
No, znaliśmy ten werset. Nic nowego. Ciekawe. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. Wróćmy do tych przesądów, które mamy na nasz temat, na nasz własny temat. I do tego obrazu, i do tego procesu, który sobie wyobrażaliśmy, że oto jest stare ciało i teraz w tym nowym, starym ciele, czy w starym ja, powstało jakiś płód i ten płód duchowy się rozwija i on powoli przejmuje kontrolę nad naszym życiem. A co by się stało w Kościele, gdybyśmy zaczęli patrzeć na siebie nieco inaczej. Gdybyśmy zaczęli patrzeć na siebie tak, jak Bóg na nas patrzy. O co chodzi z tą wymianą? O co chodzi z tym, że my, wiecie, umiemy to na pamięć i znamy tą doktrynę, że Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, no w różnych miejscach to jest, ale nie wiem, tam w liście do Kolosan chyba najbardziej. Wziął na nas grzechy, tu dał nam swoje życie, swoją sprawiedliwość, zabrał nieprawość naszą na siebie i dał, ale co to w praktyce znaczy? Jak my mamy z tego korzystać? Co my mamy z tym zrobić? Dlatego odtąd? Odkąd? Od wtedy, kiedy wszyscy umarli. Miłość Chrystusa przymusza nas jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. Skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest tak, że Jezus umarł. Umarł. Na śmierć. I my nie musimy umierać. My się tym ekscytujemy i myślimy, wow, normalnie to bym umarł. Ale ponieważ Jezus umarł, to teraz ja nie muszę. A Paweł mówi co innego. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jeżeli jesteś w Chrystusie, a Chrystus umarł, to co się stało z tobą? Jeżeli jesteś w Chrystusie, a Chrystus umarł, to co się stało z tobą? Bardzo prosto. Mówiłem, żebyśmy trochę, wiecie, zapomnieli o starych naszych zrozumieniach, bo Paweł mówi tak, skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, a więc tych, którzy teraz żyją z wody i z ducha, nowonarodzeni, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł. To jest dopiero ta kompletna wymiana. To nie jest tak, że on umarł, a ja teraz nie muszę umierać. To nie jest tak. Ja umarłem z nim razem po to, żeby teraz ten nowy ja przestał się zmagać z tym starym ja i mógł żyć dla tego, który za mnie umarł. Ma sens?
Ma.
Dlatego my już odtąd nikogo nie znamy według ciała, bo ciało umarło. I teraz wiesz, możesz popatrzeć, rozejrzeć się, no nie wiem, jak tak patrzę tutaj, akurat tak są małżeństwa. Może małżeństwie to będzie najtrudniejsze. Popatrzeć po sobie i powiedzieć, cześć nieboszczyku. Nie znam cię już więcej według ciała. Cokolwiek to znaczy. Nie chcę cię znać więcej według ciała. To mówi Paweł. Odtąd nikogo nie znamy według ciała. To nie znaczy, że nie mamy tych ciał znać i wiecie, korzystać z tego, że jednak je jeszcze mamy. To rozumiecie? Ale musimy zacząć widzieć też w sobie nawzajem nowe stworzenie. Nie tylko ja w sobie mam widzieć nowe stworzenie, ale popatrzeć dookoła i popatrzeć i zobaczyć, hej, może faktycznie do tej pory znałem cię tylko według ciała. I nawet się może lubiliśmy. Kogoś innego znałem według ciała i tak średnio nam to wychodziło. Ale Paweł mówi, dlatego nie znamy nikogo według ciała. Dlaczego? Właśnie dlatego, że wszyscy umarli. Że wszyscy umarli z nim, w nim. Ponieważ on umarł, to wszyscy umarli z nim, w nim i dlatego odtąd nie znamy nikogo według ciała. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, to umarł i jest nowym stworzeniem. Oto wszystko, co stare, przeminęło. Dlaczego przeminęło? Nie dlatego, że wiecie się, spieliśmy i bardzo się staramy nie ulegać pokusom. Nie dlatego. Dlatego przeminęło, że znalazło się w Chrystusie, który umarł. Trzyma się kupy? Po prostu to jest... A wszystko to jest z Boga, który pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa świat i dał nam służbę pojednania. I teraz można mówić o pojednaniu. Teraz można mówić o pojednaniu. Kiedy wyszliśmy z tego ciała, kiedy zrzuciliśmy, zewlekliśmy z siebie to stare ciało. Wiecie, zna ktoś gekona? Albo niektóre pająki tropikalne. Pozdrawiam jednego właściciela, zarówno gekona, jak i pająka tropikalnego. One po prostu zrzucają z siebie. I teraz powiem tak, nie, albo węże, tak. Nie bądźmy gekonami, pająkami, wężami. Dlaczego? Bo one mają wylinkę tam co jakiś czas. Mają, i wiecie, i my czasami też tak żyjemy. Dobra, już trudno. Mam tą łaskę, mam Zbawiciela. Przeszliśmy już mentalnie, że umarł nie tylko za moje grzechy przeszłe, ale też umarł za przyszłe. Skoro umarł za przyszłe, no to jak mi się zdarzy, to w razie czego zrzucę z siebie tą wylinkę. Ale Paweł mówi o czymś zupełnie innym. Po prostu zewlecz z siebie starego człowieka. Zewlecz z siebie starego człowieka i przestań funkcjonować na tych zasadach dobrze, źle, bo to jest drzewo poznania dobra i zła, to jest dziedzictwo zjedzenia z tego drzewa, które się wlecze za nami non stop, a które właśnie Jezus przyszedł, żeby złamać. Przyszedł powiedzieć, hej, jest nowe stworzenie, zostaw stare stworzenie z jego dylematami, z jego teologiami, z jego prawem. Jest nowe stworzenie, stworzone na kształt i obraz Chrystusa. I teraz dochodzimy do clou. Kiedy? Kiedy to stworzenie zostało stworzone? Wiecie, że każdy z nas, my myślimy, no dobra, tam list, zapis dłużny, przybił, wymazał. Ale jakby ktoś tak się uparł, to może tam jeszcze coś tam odtworzyć. To jeszcze coś, wiecie, tam tą historię da się jakoś. Tak się teraz mówi, w internecie nic nie ginie. No i to pewnie prawda. No to skoro w internecie nic nie ginie, to co dopiero u Boga? Tam dopiero nic nie ginie. Tam dopiero nic nie ginie. I teraz wiecie, myślimy sobie, dobra, no jest przykryte, ale potem tak myślimy, jak już tam raz odgrzebałem jakiś grzech, to może w ogóle wszystkie się odgrzebały, znowu nam się przypomina historię, kto tam zgrzeszył, no to w ogóle już jest winien całego prawa i, no i znowu z powrotem. I lądujemy w tych samych pomyjach. Zamiast żyć życiem nowego stworzenia, które nie żyje w prawie, które w ogóle żyje poza tym systemem. Baczcie, pisze Paweł, apostoł w liście do Kolosan, drugi rozdział od 8, żeby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem. Super. Opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Bo w nim mieszka cała cieleśnie, cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy, zwierzchności. W nim zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Halleluja! Istnieje coś takiego jak obrzezanie Chrystusowe. I na czym polega obrzezanie Chrystusowe? Bierzesz narzędzie i odcinasz nie na pletek całego starego człowieka. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Odpuściwszy, wiecie, te tryby tutaj te, po polsku, to mówią, że ożywił, odpuściwszy uprzednio. Tak? Więc to są dwie różne rzeczy. Nie myślmy o tym, że automatycznie z tego, że ktoś dokonał jakiejś amnestii na nas, to automatycznie przenosi nas do nowego życia. Amnestia była potrzebna po to, żebyśmy byli w tej naturze święci przed nim. Ale nie to było clue. Jeżeli dzisiaj cały czas myślisz o sobie, że istotą twojego życia jest świętość polegająca na wolności od grzechu, to dzisiaj się nawróć. I dzisiaj się zwróć na nowo i zacznij żyć jak nowe stworzenie. I zacznij, przynajmniej zacznij zrzucać z siebie starego człowieka. I tak dalej, wiecie, ten Kolosan moglibyśmy cały czytać. Ale niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Cielesnym usposobieniem swoim. Wiecie, że w Kościele jest pełno cielesnego usposobienia? Wiecie, że nie jesteśmy wolni. To, że wchodzimy do kościoła i to, że wiecie, ktoś się rodzi na nowo i tamten ktoś mu powie, słuchaj, fajnie, jesteś teraz nowym stworzeniem albo dzieckiem Bożym, albo cokolwiek. Chodź do kościoła, będziesz się czuł bezpiecznie. No super. Tylko, że wcale to nie jest takie oczywiste. Nadal w tym kościele potrzebujesz uwolnić się od grzesznego ciała ziemskiego. Potrzebujesz przestać się pysznić bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. No i tak dalej, tam jest, wiecie, nie kosztuj, nie ruszaj. I trzeci rozdział. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Wiecie, co się robi wtedy, kiedy stare ciało, stary człowiek, ego, próbuje myśleć o tym, co w górze, a nie na ziemi? Cały czas tylko pompuje balon. Cały czas się nadyma. Cały czas próbuje jeszcze bardziej się napompować i jeszcze bardziej przejąć kontrolę nad swoim życiem. Musimy czytać w kontekście. Trzeci rozdział listu do Kolosan jest w kontekście drugiego. I dlatego jest napisane, a tak jeśliście. A więc jeśli wydarzyło się wszystko to, co jest w drugim napisane, to dopiero wtedy dzieje się to, co jest w trzecim. Jeśliście wzbudzeni Chrystusem, tego, co w górze szukajcie. Jeśli umarłeś z Chrystusem, jeśli zostałeś, ukrzyżowałeś razem z Nim, zabiłeś swoje stare ciało i stałeś się nowym stworzeniem, zrodzonym z wody i z ducha, to wtedy zmartwychwstajesz razem z Chrystusem i wtedy lądujesz na wyżynach, gdzie siedzi Chrystus. O tym, co w górze myślcie i tak dalej. Wszystko staje się wtedy jakieś takie jaśniejsze. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy się okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co jest w waszych członkach. Umartwiajcie, czyli zabijajcie to, co jest w waszych członkach ziemskiego. Bo cały czas tu jesteśmy. Mamy ręce, nogi, oczy, mamy uszy. Cały czas tam coś jest ziemskiego. I tak dalej. Wszeteczeństwo, nieczystość, bałwochwalstwo i tak dalej. Ale teraz odrzućcie to wszystko i nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. I teraz, już powiedziałem, że już wcześniej mówiłem, że do tego dochodzimy, ale teraz do tego naprawdę dochodzimy. Kim jest ten nowy człowiek? Kim jest to nowe stworzenie, którym jesteśmy? Kiedy ono powstało? Jak to się stało? Czy ono rzeczywiście zakiełkowało któregoś dnia w nas, bo przyszliśmy na spotkanie ewangelizacyjne, nawróciliśmy się i w tym momencie Duch Święty zrodził w nas nowe stworzenie i zaczęliśmy rosnąć i się rozwijać i toczyć tą walkę? W liście do Efezjan w 1 rozdziale czytamy coś takiego, przeczytam sobie z tej mojej tutaj Biblii. Tłumaczenie nie ma znaczenia w tym przypadku aż tak bardzo. Albo dobra, mniejsza z tym. 1 rozdział, 3 werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości, roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go przed nią obdarzył tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, bracie i siostro, że zostałeś stworzony, zrodziłeś się w Bożym pragnieniu, zrodziłeś się w Bożym sercu przed Bereshit. Następnym razem, kiedy otworzysz pierwszą księgę Mojżeszową i zaczniesz czytać: a na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to pomyśl sobie, że ja już jestem. Ty już jesteś. Ty już jesteś. Każdy z nas już wtedy był w Bożym sercu. Dlaczego? Dlatego, że wybrał nas przed założeniem świata. I wybrał nas i przeznaczył, jak czytamy od razu, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. I teraz, wiesz, jeżeli Bóg ciebie przeznaczył i wybrał jako nienagannego przed swoim obliczem, to myślisz, że coś mu nie wyszło? Coś się zepsuło? Co poszło nie tak? Dużo rzeczy poszło nie tak. Czytamy 1 Mojżeszowa, 1, 2, 3 rozdział. Czytamy o pierwszych rodzicach. Dużo rzeczy poszło nie tak. Ci pierwsi, bo oni też byli zrodzeni w pragnieniu Bożym w Jego sercu wcześniej. Oni pierwsi zostali posłani na ziemię i poszło coś nie tak. I od wtedy jest potrzebny Zbawiciel. W ogóle, wiecie, ten temat, to już jest zupełna dygresja, ale to jest jakaś... Niedawno sobie to próbowałem poukładać. Nie da się tego do końca poukładać. Powiem wam, nawet jakimś tam ścisłym umysłem, co, kiedy, po czym było, ale to jest bardzo czytelne. Chrystus był przed założeniem świata. 1 list Piotra, możemy to przeczytać. I możemy przeczytać o nas, że byliśmy przed założeniem świata. Za chwilę przejdziemy jeszcze zupełnie na koniec, do 2 rozdziału listu do Hebrajczyków, kiedy to wszystko nam się jakoś spróbujemy to jakoś spiąć, ale musimy sobie teraz to wyobrazić, że ty i ja zostaliśmy stworzeni w Bożym sercu przed założeniem świata. W związku z tym, kiedy któregoś dnia w swojej marnej naturze, udręczony grzechem, udręczony samotnością, pogubiony na tej ziemi, w jakiś sposób przychodzisz do Jezusa i mówisz Mu: teraz Ty bądź moim Panem, ja powierzam Tobie całe moje życie, to myślisz co, że On wtedy wkłada jakiś plemniczek do Twojego jajeczka i od nowa Cię tworzy? Nie. On wtedy bierze tego, którego stworzył przed założeniem świata. i posyła do Ciebie. I posyła do Ciebie. I to jest ta wymiana. I teraz Twój stary człowiek umiera z Chrystusem, razem z Nim, w Chrystusie, po to, żeby miał miejsce do życia ten, który od początku był stworzony jako święty i nienaganny przed Jego obliczem. Jako ten, który nie ma żadnej historii grzechu. Dlaczego Bóg nie pamięta Tobie grzechu, kiedy jesteś nowym stworzeniem? Ano dlatego, że jako nowe stworzenie nie masz grzechu. Nie masz żadnej historii grzechu. Nie jesteś żadnym skażonym niedorajdą. Jesteś od początku stworzonym, doskonałym stworzeniem, które zostało wybrane przed założeniem świata, aby było święte i nienaganne przed Jego obliczem. Jakie ego ziemskie, jaka karykatura człowieka wytworzona przez diabła tutaj w ziemskim systemie jest w stanie oprzeć się nowemu stworzeniu? Jaka? Oczywiście świat robi różne rzeczy. I wiecie, naprawdę, diabeł tworzy, ja używam tego słowa ego, ale tworzy, wiecie, lepi przez lata naszego życia tą starą naturę, lepi w nas to ego, po to, żebyśmy uwierzyli w to jako prawdę o nas samych. I wiecie, to jest trudne, ktoś może powiedzieć, ej, no dobra, nie, bo nie możemy się tak odżegnywać od odpowiedzialności za nasze grzechy. Serio? No to po co Jezus umarł? Po co Jezus umarł? Chcesz być zbawicielem z ciebie samego? Chcesz być dalej zbawicielem siebie i może jeszcze kogoś innego? Twoje ego cały czas jeszcze będzie działać. Będzie jeszcze próbować różne rzeczy. Będzie cię próbować łapać za słówka, za czyny, za jakieś różne historie. Będzie ci przypominać ludzi. Będzie ci przypominać jakieś interakcje, które były. Jakieś działania, jakieś połączenia. Mnóstwo jest tych linii. I tak długo, jak będziesz próbować z tym walczyć, będziesz dalej walczył i będziesz się męczył i będziesz udręczony i będziesz być może robił różne krucjaty modlitewne i wstawiennicze i posty i różnego rodzaju wszystko, co tylko duchowe ci przyjdzie do głowy. I efekt będzie marny. Efekt będzie na krótko. Dlatego, że wiecie, jak się zepniemy, my jesteśmy stworzeniami generalnie takimi sprawczymi. Więc jak się zepniemy, to nawet jesteśmy w stanie się powstrzymać od grzechu. Nawet jesteśmy w stanie naprawić jakiś grzech. Nawet jak się bardzo zepniemy, to jesteśmy w stanie zapomnieć o czymś. Na chwilę. Na jakiś moment. Ale tu nigdy o to nie chodziło. Nigdy Bogu nie chodziło o to, żeby ciebie i mnie teraz wsadzić w kierat, wiesz, chodzenia po prostu ze swoimi grzechami. Masz jarzmo po prostu, gdzie obok idą twoje grzechy i twoja stara natura i ty tylko jedyne, co możesz zrobić, to cały czas próbować przeciągnąć to na jakąś właściwą stronę. To jest dokładnie to, o czym pisał. Mówiłem, że nie będziemy tych wszystkich rzeczy czytać, ale tego jest mnóstwo. Następna teraz mi przyszła do głowy. Ktoś pamięta 7 rozdział listu do Rzymian i te wszystkie schizy Pawła tam w drugiej części? Ja tu chcę, ale nie chcę, mogę, ale nie mogę, umysł, to, tamto, próbujemy to rozkminiać i próbujemy to łapać i łapiemy to jako jakieś objawienie. A Paweł pisze o niczym innym, jak właśnie o zmaganiach ze starą naturą. I na koniec mówi, nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Jako nowe stworzenie walczy cały czas z ciałem śmierci i mówi, kto mnie z tego wybawi? Wiecie, że ja długo myślałem, kto mnie wybawi z ciała śmierci? Myślałem, kto mnie wybawi z tej walki? Wielu ludzi tak to interpretuje. Jest to zmaganie, jest ta walka i ja jako nowe stworzenie chciałbym być wolny od tej walki, ale nie, on mówi, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci. On mówi, ja sam służę moim umysłem zakonowi Bożemu, temu po prostu, do czego teraz jestem stworzony, ale tu jest ciało śmierci i teraz kto mnie z niego wybawi? No tak jakby w domyśle, no nikt mnie nie wybawi, ale mówi co? Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki. Bo On mnie stworzył na nowo i dzięki Niemu mogę rzeczywiście być nowym stworzeniem. I potem się zaczyna 8 rozdział, gdzie jest napisane co? Przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Dlaczego nie ma potępienia? Czy dlatego, że wreszcie masz moc nie grzeszyć? Czy dlatego, że jesteś nowym stworzeniem? A dla nowego stworzenia nie ma potępienia. Bo jest nowe tu, na ziemi. Ale jest stare od wieków stworzone przed założeniem świata jako doskonałe i nieskalane, które w czasie właściwym dzięki Twojej wierze w starym ciele zostało przysłane tu na ziemię. I teraz żyjesz już jako nowy ty, a nie jako stary. A ja myślę, że czas już to kończyć na dzisiaj. Otwórzmy ten list do Hebrajczyków, bo tak obiecałem, że do niego zajrzymy. A więc zajrzyjmy. List do Hebrajczyków, 2 rozdział. I tu jest napisane tak, od 6 wersetu. Ktoś gdzieś kiedyś stwierdził, to jest w ogóle też fajne, ktoś gdzieś kiedyś stwierdził, jakby ktoś nie wiedział, że to Dawid w psalmie 8 stwierdził, no ale czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęcani z jednego są wszyscy. Zatrzymajmy się tutaj. Mówiliśmy o tym, że Piotr w pierwszym liście pisze, że Jezus, że Chrystus jest również stworzony przed wszelkim stworzeniem, przed wszelkim początkiem. I teraz słuchajcie, czytamy, że ten, który uświęca, jak i ten, ci, którzy są uświęceni, z jednego są wszyscy. Ten, który uświęca, Chrystus, i ci, którzy są uświęceni, z jednego są wszyscy. Powstaliśmy w tym samym momencie, razem z Chrystusem. I co dalej? Z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Pewna rzecz nam się wyjaśnia. Wiesz już teraz, skąd się bierze braterstwo twoje i Jezusa, twoje i Chrystusa? Nie stąd, że nagle się zakumplowaliśmy i teraz mówimy, yo bro, ty jesteś teraz mój brat, mój kumpel, mój ziom. To nie jest braterstwo broni, do którego zostaliśmy w którymś momencie wezwani. To jest braterstwo krwi z urodzenia. To jest braterstwo od samego momentu stworzenia. Zostaliśmy razem stworzeni z Chrystusem. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Mówiąc, będę opowiadał imię twoje braciom twoim. Będę cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w nim pokładać będę i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. I znowu ufność w nim pokładać będę i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I to jest pierwsza prawda. I zaczynamy teraz rozumieć, skąd się wzięła ta władza i dlaczego ta władza jest tak bardzo istotna i dostępna dla nas. I dalej, i aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Ta-dam! Jak masz się bać śmierci, będąc nowym stworzeniem, kiedy uśmierciłeś swoje stare ciało, kiedy uśmierciłeś swoje ego, kiedy uśmierciłeś starego człowieka, zwlekłeś go z siebie i dzisiaj jedyne, co jeszcze możesz zrobić dla niego i powinniśmy zrobić dla niego, to utrzymać je względnie dobrej kondycji tylko po to, żebyśmy mogli dopełnić naszego dzieła tutaj na ziemi. Ale nie ma to nic wspólnego z naszym przeznaczeniem, nie ma nic wspólnego z naszą wiecznością i nie ma nic wspólnego z jakimś lękiem przed śmiercią. Dlatego, że my, nowe stworzenia, zostaliśmy stworzeni przed wszystkimi wiekami i będziemy trwać po wszystkie wieki, bez względu na to, wiecie, urodzenie nas nie pogrzebało, nasza historia nas nie pogrzebała. Zobacz, jakim jesteś genialnym stworzeniem. Całe twoje kilkudziesięcioletnie życie tutaj na ziemi nie było w stanie cię oddzielić od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc, skoro to nie było w stanie cię oddzielić, to nic nie jest w stanie cię oddzielić od miłości Bożej. Nic. I nic nie jest w stanie cię zabić. Ktoś powie amen.
Amen.
Wiecie, ja wiem, no po prostu...
Amen.
Ale kiedyś trzeba umrzeć. Umrzyj dzisiaj. Zdecyduj dzisiaj, że grzebiesz swoje ego. Jeżeli dzisiaj czujesz, że ono jeszcze są w nim podrygi życia, to zacznij traktować je, może to źle zabrzmi, ale naprawdę bardziej instrumentalnie. Z szacunkiem. No naprawdę, no wiecie, no, no samochody się traktuje z szacunkiem.
I...
Trupy też niektóre. Ale po prostu wydobądź tą resztę życia z tego starego człowieka, odbierz mu tą resztę życia, niech ci służy do końca twojego życia tutaj na ziemi tak długo, jak długo Bóg zechce cię tu utrzymać. Ale rozumiecie, no... Ja nie wiem, może ktoś ma wątpliwości, ktoś sobie myśli, nie, ja to, no, ja się nie boję śmierci. Super, może myślisz o jakimś wydarzeniu za 20, za 40 lat, gdzieś na jakimś łóżku, myślisz sobie, dobra, po prostu któregoś dnia położę się, zasnę, na drugi dzień obudzę się w niebie. Fajnie. Ale to wcale może po pierwsze nie być takie różowe, po drugie, tu w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie ma znaczenia. A zobaczcie, jak wielu ludzi, i naprawdę nie mówię tego po to, żeby tam kogoś, wiecie, potępiać czy coś, ale po prostu zacznijmy od siebie. Jeżeli Kościół ma być przygotowany na przyjście Pana, a nie wiem, czy ktoś wierzy, że On wraca, ale On wraca. No to jest taki mój message. Przywożę ze wschodu. Wiecie, tam ziemia się obraca i na wschodzie jest szybciej wszystko. Więc watch the east. Ale to taki żart trochę, bo to wiecie, jak będzie, jak przyjdzie, to po prostu w jednym momencie trach, góra się rozpadnie i ten. Ale On wraca. I żeby nie było w Kościele tak, jak było za dni Noego. Naprawdę. To wiecie, to jakoś jest takim moim... To nie jest tak, że ja teraz z jakimś prepersem się stanę nagle, czy coś takiego. Bo to też nie w tym w ogóle rzecz. Ale chodzi o to, żebyśmy pamiętali o tym, że właśnie, żeby nie było z Kościołem tak, jak za dni Noego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, robili to, tamte, biznesy, przejmowali się, koronawirus, taki wirus, epidemia, pandemia, plandemia, to, tamto, wiecie, żyjemy tym wszystkim. Prezes z ministrem się dogadał, wow, to jednak nie będzie końca świata, albo jeszcze nie od razu. I wiecie, patrzymy przez pryzmat tego wszystkiego, a to przecież w ogóle nie w tym jest rzecz. A to przecież w ogóle nie w tym jest rzecz. Dlatego, że po prostu Noe budował arkę. Budował arkę. Aż któregoś dnia wszedł do arki. I wraz z nim tylko kilku tych, których był w stanie tam zaciągnąć, którzy jakoś uwierzyli mu albo i nie, ale byli wystarczająco blisko, żeby widzieć, że w tym obłędzie w oczach starego człowieka coś jest. I powiedzieli, ja tego nie kupuję, ale po prostu... Dziadek coś wie. I... No i weszli, no. Po czym przyszedł deszcz i zatopił wszystkich. Jezus mówi wprost. To nie jest żadne, wiecie, nasze domysły. Jezus mówi wprost. Tak będzie. Tak będzie. Tak będzie tak samo tam, wiecie, u Łukasza. Tam jest jeszcze z Lotem tam i tak dalej. Historia. Ale ten Noe jakoś do mnie przemawia. Tak będzie. Więc uważajmy, żebyśmy nie byli tymi, którzy po prostu nagle po prostu zdziwieni będą wołać, Boże, ale jak to możliwe? Ja śledziłem przecież tak uważnie wskaźniki zachorowań, tak uważnie śledziłem wszystkich proroków, tak uważnie sprawdzałem daty ofiar w Jerozolimie, tak uważnie tym się zajmowałem, tamtym się zajmowałem, rejestry prowadziłem po prostu, wszystkie wiadomości śledzę od rana do wieczora. I co?
Jajco.
Przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Więc uważajmy, żeby nie było tak z nami. I dlatego o tym dzisiaj mówimy. Bądźmy nowymi stworzeniami, stworzonymi przez Boga od samego początku, od zarania dziejów, przed stworzeniem wszystkiego. Byliśmy zrodzeni w Jego sercu. I On nas, takich właśnie, zrodzonych w Jego sercu na początku, nieskalanych, świętych, przysłał tutaj w momencie, kiedy nasze stare, nędzne natury, kreatury w którymś momencie powiedziały, dobra, nie daję rady sam, potrzebuję Zbawiciela. Jezu, Ty bądź moim ratunkiem, Ty mnie uratuj. Wtedy On po prostu przychodzi i robi to, o czym dzisiaj opowiadaliśmy. Dlatego nie bójmy się dzisiaj, czy kiedykolwiek, zrobić ze swoim życiem pewnego porządku. I wiecie, nie będziemy robić jakiejś tam strasznej dzisiaj rachunku sumienia, ani tam, wiecie, takich rzeczy, wyznawać naszych grzechów. Po prostu jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. Jest po prostu rzecz taka, w taki proroczy trochę sposób, może nawet nie rozumiejąc do końca, jak to w praktyce ma wyglądać, możemy stanąć przed Nim i powiedzieć po prostu, Boże, dziękuję Ci za to, że stworzyłeś mnie przed założeniem świata. Dziękuję Ci za to, że jestem nowym stworzeniem, teraz, tutaj, na tej ziemi, ale jestem stworzeniem, które istnieje od zawsze. I dlatego teraz, tutaj, na tej ziemi, ja chcę żyć jako nowe stworzenie. I tak jak Paweł mówi, zwleczcie, albo jeszcze lepiej, niektórzy mówią, zewleczcie z siebie starego człowieka. Więc możemy dzisiaj to zrobić. Możemy stanąć przed nim, powiedzieć, tak, ja zwlekam z siebie starego człowieka, a potem jeszcze zrobić to, co inaczej, to co gdzie indziej Paweł pisał, a potem się rozejrzeć po sobie i powiedzieć, dobra, to ja już teraz nie znam nikogo według ciała. To skoro ja siebie samego nie znam już teraz według ciała, to tym bardziej tych, którzy są dookoła mnie. I chociaż nawet niektórzy wtedy Chrystusa znali według ciała, to go nie znają według ciała. I tak jak znamy Chrystusa nie według ciała, to tak samo możemy znać siebie nawzajem nie według ciała. A jeżeli będziemy znali siebie nawzajem nie według ciała, to nie będzie problemu, żeby nasze ego już dłużej stawało się jakąkolwiek granicą między nami. Żebyśmy mieli jakiekolwiek przeszkody do funkcjonowania jako jedno ciało, tak jak opisał to Paweł w liście do Efezjan, zjednoczone, zespolone, wzajemnie zasilające się wszystkimi stawami, wszystkimi układami, wszystkimi naczyniami, nerwami, które będzie stanowiło jedno. Tylko wtedy, kiedy nie będziemy znać siebie według ciała. Bo patrząc na siebie według ciała, próżny trud. Nic z tego nigdy nie wyjdzie. Będziemy po prostu klubem. Zawsze będziemy zbieraniną fajnych, nie do końca szczerych ze sobą przyjaciół. Ale kiedy będziemy patrzeć na siebie jak na naprawdę nowe stworzenia, zupełnie coś nowego zaistnieje między nami i w całym Kościele. I ja wierzę, że po taką oblubienicę Jezus właśnie chce przyjść. I dlatego dzisiaj po całym świecie po prostu robi różne rzeczy, pobudza Kościół do tego, żeby wreszcie stał się tym, czym jest od samego początku. Amen. Żeby ludzie zrozumieli, kim są tak naprawdę. I żeby zobaczyli w związku z tym, jaka odpowiedzialność na nich spoczywa dzisiaj. Nie tylko na zewnątrz, ale też i tutaj. Amen?
Amen.
A, to taką mam propozycję, żebyśmy taką modlitwę odprawili. Ktoś coś podegra? Tak się mówi? Poproszę zespół. I wiecie, ta modlitwa, tak jak Paweł pisał, po prostu zewleczcie z siebie. Więc mam taką propozycję, żebyśmy zrobili to tak, żeby wstali ci, którzy chcą, czują, że mają jeszcze coś do zewleczenia z siebie. Ja stoję jakby co. Też. I wiecie, i po prostu stańmy przed nim. Wiecie, to jest wyraz naszej woli. To jest wyraz naszej, mojej i twojej woli. To nie jest to, nie módl się, Duchu Święty, zewlecz ze mnie starego człowieka. Taka modlitwa nie zadziała. Raczej ogłoś to przed sobą samym, przed swoją siostrą nawet i bratem, którzy są gdzieś tam obok, a co tam, niech słyszą. Niech słyszą, jak mówisz, że zwlekam z siebie starego człowieka. Dlatego, że jestem nowym stworzeniem. I nie chcę, żeby stare było dla mnie jakąkolwiek przeszkodą w funkcjonowaniu z moim Bogiem, w pojednaniu z moim Bogiem, w owocności takiej, do jakiej jestem zamierzony, przeznaczony od założenia, przed założeniem świata. Amen? No się modlimy. Możesz położyć sobie rękę, nie wiem, na sercu, na głowie, najlepiej na jakimś takim miejscu i po prostu się modlić. I po prostu ogłaszać to dla siebie nowego, ogłaszać to dla siebie starego, ogłaszać to przed wszystkimi zwierzchnościami, duchami, które wiążą nas jeszcze, nad wszystkimi demonami, które się zagnieździły gdzieś w naszym ego, albo tymi, które po prostu gdzieś tam nas nastroiły i przestawiły na inny rodzaj jakiegoś funkcjonowania. Powiemy im dzisiaj koniec. Ja dzisiaj zwlekam z siebie starego człowieka i nawet jeżeli będę żył aż do śmierci tu na ziemi, w tym ciele, to ciało będzie mi służyć. Będzie służyć mnie nowemu. Będzie służyć mnie, który jestem nowym stworzeniem, stworzonym przed założeniem świata. Po to, żeby tutaj na ziemi zmieniać tą ziemię, żeby zmieniać ten świat, żeby wyciągać ludzi z otchłani piekła, ale również po to, żeby żyć w pojednaniu z Ojcem. Żeby żyć w pełnym pojednaniu z Bogiem. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Dziękuję Ci za to, że Twój Kościół składa się z nowych stworzeń. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy cudownym ciałem, jedynym takim organizmem w ogóle w dziejach, na ziemi, w jakiejkolwiek historii, który jest w stanie być jedno, nie dlatego, że zostało zbudowane jakieś ludzkie podobieństwo, ale dlatego, że zostaliśmy stworzeni przez Ciebie w tym samym czasie, kiedy został stworzony Chrystus. I jesteśmy, i nie boimy się tego mówić, jesteśmy, Jezu, Twoimi braćmi. Dlatego jesteśmy Twoimi braćmi. Nie dlatego, że dzisiaj się zakumplowaliśmy z Tobą, ale dlatego, że jesteśmy Twoimi braćmi, bo zostaliśmy zrodzeni w tym samym momencie. Kiedy Ty? Przed założeniem świata. I dlatego dzisiaj, jeżeli w moim życiu pojawią się jakieś oznaki jakiegoś fikającego jeszcze ego, to mam władzę, żeby wziąć nad tym kontrolę, żeby to uśmiercać, żeby to dobijać i żeby żyć świętym życiem. Halleluja. Słuchajcie, i rozejrzyjmy się po sobie, popatrzmy, kto stoi. Właśnie niech to będzie takie, wiecie, publiczne, bo teraz jak stoimy, to też ogłaszamy to wobec innych. Mówimy innym: słuchaj, ja naprawdę jestem nowym stworzeniem i możesz śmiało już nie patrzeć na mnie według ciała. To nie znaczy, że od dzisiaj przestajemy zwracać uwagę na swoje fajne fryzury i kolorowe skarpetki albo tam inne rzeczy, ale nie znamy siebie już według ciała. Nie znamy siebie według ciała. Wiecie, jeżeli to musi oznaczać, że rozstając się z kimś w pewnym sensie według ciała, przebaczasz mu coś albo uwalniasz go od czegoś, to niech tak będzie. Niech tak będzie. Jeżeli nie znasz już dzisiaj, od dzisiaj według ciała jakiejś siostry albo jakiegoś brata, to go nie znasz. To nie znasz go według ciała, łącznie z tą historią, która była między wami. To oznacza, że zupełnie nowa historia się rozpoczyna. To oznacza, że zupełnie nowy rodzaj historii w relacjach między wami się rozpoczyna. To oznacza, że dzisiaj otwierają się drzwi, które być może były zamknięte przez całe lata. Być może tu chodzi o jakieś przebaczenie komuś, kogo tu nie ma. Albo odpuszczenie komuś czegoś, kogo tu nie ma. Co przez całe lata trzymało cię za twoje ego, za twojego starego człowieka, może za nogę gdzieś, za jeden palec po prostu gdzieś u nogi. Ale ty dzisiaj powiedz: ja jestem nowym stworzeniem i nie chcę, żeby ktokolwiek mnie znał według ciała. I ja również dzisiaj nie chcę nikogo znać według ciała, ale będę znał jako nowe stworzenie. Nowe stworzenie. Hallelujah.